Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboś, witam w kolejnej audycji Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Kontynuujemy rozpoczęte kilka tygodni temu wizyty w świecie poezji. Tym razem ze mną w studiu Jerzy Jarniewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja oczywiście dopowiem, że Jerzy Jarniewicz i tom Trzy Kobiety są nominowani do tegorocznej nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. No, nagrywamy jeszcze przed decyzją, więc być może będę tutaj robić pewne dopowiedzenie za moment. Zobaczymy, co się wydarzy. Ja tylko przypomnę, że Jerzy Jarniewicz jest poetą, tłumaczem, krytykiem literackim, który opublikował 13 zbiorów wierszy, tak 13? Czy to się wszystko zgadza? Czy
no ładna liczba, zostańmy przy
ładna
niej.
Liczba, tak? No i może na tym skończę na razie, natomiast tom, o którym będziemy dziś rozmawiać, to tom Trzy Kobiety, który ukazał się w 2025 roku nakładem Biura Literackiego. Wiesz co, bardzo ci dziękuję za to, że mnie przerzuciłeś do bursy w jednym momencie i uruchomiłeś mi przepiękne okna wspomnieniowe, ale wiesz co, muszę cię zapytać o te tytułowe Trzy Kobiety, bo kiedy myślę o przyjaźni, to mam wrażenie, że jest to taki zaryzykuję, bardzo rzadko poruszany temat relacji, które bywają trudniejsze aniżeli miłość do grobowej deski. Mhm.
Ale powiedzmy od razu, że chodzi o przyjaźń nie moją, tylko
nie
mojej
twoją.
Matki, tak?
Tak, tak?
To są trzy kobiety, czyli trzy przyjaciółki mojej matki. Te opowiadania, ale historie, jakie sobie nazwałem, wiersze, lekko narracyjne, gdzieś odsyłają mnie pamięcią właśnie do lat 60., 70., może początek lat 80. To były trzy kobiety, które bardzo żywo pamiętam, mam je przed oczyma, bo one były naprawdę co drugi dzień i przychodziły, siedziały godzinami. Mnie przeszkadzało, że ktoś inny się pojawiał, że matka miała co innego do roboty, że ojciec czasem zaglądał. A były z punktu widzenia mojego, czyli najpierw chłopczyka, potem chłopca, potem młodzieńca, bardzo interesujące, bo to były takie uosobienia dla mnie wtedy, a też sądzę, że potwierdziłbym to i dzisiaj, takiej wyjątkowej niezależności. Było w nich też trochę z czegoś, co bym nazwał taką wiedźmowatością, takie tajemnicze, magiczne wiedźmy, bo one przychodziły, paliły papieros za papierosem, piły kawę oczywiście po turecku.
Ajer koniak,
tak? Słuchały muzyki, to muzyki, której się słuchało wtedy w latach 60. Słuchały Niemena, słuchały Jodassena, to trochę później. Oglądały filmy, były na filmach. Głównie francuskich, bardziej nawet chyba wtedy Francja im w głowie bełtała niż Wielka Brytania, która zabełtała w mojej głowie. Więc ja jako najpierw, nie wiem, 5-, 6-, 7-letni, może się raczej 7-, 8-letni chłopiec, byłem tymi postaciami, tymi kobietami naprawdę mocno zaciekawiony i znajdowałem się, to teraz tak sobie to tłumaczę, w takiej trochę podwójnej, niedookreślonej sytuacji, bo one ze sobą rozmawiały, plotkowały, rozmawiały o różnych kobiecych tych sprawach. I jak ja wchodziłem, one były w dużym pokoju, w pokoju telewizyjnym, kiedy stawałem w drzwiach, to ja im nie przeszkadzałem, bo ja byłem dzieciak.
Do czasu,
kiedy w tym dzieciaku zaczęły zauważać też przyszłego młodego mężczyznę, tak. I ta podwójność widzenia z ich strony, którą sobie tak jakoś dopowiadam, no bo pamiętajmy o tym, że to 60 lat temu prawie było, więc pamięć tutaj pracuje na pełnych obrotach. Ta podwójność widzenia jakoś mnie zaintrygowała, taka niedookreśloność mojej tożsamości, ich tożsamości, miejsca ojca, który nigdy tam się nie mógł odnaleźć.
Uciekał
do pokoju dzieciaków, tak, albo późno przychodził z pracy. Ale tutaj mówię o prawdziwych trzech kobietach, czyli tych kobietach z mojego życia, a ty może zapytałaś o trzy kobiety z moich wierszy. A to do końca nie jest to samo.
A no właśnie, to do tego przejdziemy, ale chciałabym cię szczypnąć jeszcze o jedną rzecz. Powiedziałeś, że te trzy kobiety będziemy rozstrzygać, a może wcale nie musimy rozstrzygać, czy z twojego życia, czy z twoich wierszy, były dla ciebie uosobieniem, czy pewnym takim znakiem niezależności, może wolności. Chciałabym, żebyś to trochę rozwinął, bo ta wiedźmowatość, takiego określenia użyłeś, bardzo mnie intryguje też w kontekście tego, w jaki sposób teraz patrzymy na pewien rodzaj też wolności, którą determinuje czasami płeć.
Jeżeli mówię o pewnym zauroczeniu ich niezależnością, no to mówię jako już starszy mężczyzna, patrzący na to, co było i co pamiętam, ale gotów byłbym przysiąść, że coś takiego wyczuwałem. Ja prawdopodobnie jako dziecko, jako chłopiec bym tak tego nie nazwał, ale próbując teraz opisać to swoje doświadczenie z nimi, tak, ten mój ogląd tych postaci, no to właśnie to nasuwa mi się na myśl, czyli że one były niezależne w rzeczywistości, która nie była rzeczywistością przyjazną pod wieloma względami. Mhm. Tam są wiersze o tym, jak przychodziły zmęczone, zdenerwowane pewnymi wydarzeniami politycznymi.
Po prostu okradzione.
Albo okradzione, tak? Albo po długich kolejkach w sklepie, tak? Mhm. Więc ta rzeczywistość była rzeczywistością
ale
z jednej strony szarą.
Ale radości, przecież o tych ale radości
właśnie,
też
one były radosne. One przychodziły, no, mogły rzucić wiązankę, bo one się w języku swoim nie ograniczały. I to też dla mnie było coś wyjątkowe. I to też na pewno był taki sygnał ich niezależności, tak? Że niezależności od konwencji. Powiem też, że każda z nich była kobietą wolną, tak? Osobą wolną.
Ale w jakim sensie wolną?
Niezwiązaną, tak?
Mówimy tam o relacjach
oczywiście były relacje różne, tak? Mhm. Ale na przykład same, bo one większość czasu, tak, albo tego życia, które pamiętam, to były, no jak je nazwać, no takie samodzielne kobiety, nawet jeżeli u ich boku pojawił się czasem jakiś mężczyzna, ale im, no to nie było potrzebne, tak sobie to tłumaczę, do tego, żeby czuć się spełnione i właśnie w tej swojej grupie, nawet radosne.
A co to znaczy ta wątpliwość, która w jednym z wierszy się pojawia, że co ci tu będę mówił, pan wie, one bez dzieci, pan sobie dopowie tę historię?
A to mam tłumaczyć? Tak, no to jest głos mężczyzny, któremu przeszkadzało to, że to są kobiety, które nie mają dzieci, a miały wtedy no, powiedzmy 30-40 lat, tak?
Wiesz, ja o tym pytam w kontekście tego, jak to przerzucamy, no bo mówisz 60 lat. Wydawałoby się, że to jest czas, żeby dokonać jakiejś zmiany albo trochę przeformatować nasze myślenie.
A mogłoby to się zdarzyć dzisiaj, prawda?
Mogłoby, właśnie. Dlatego tak, wiesz, stawiam trzy kropki. Czy ty też miałeś takie myśli, że ta zmiana być może nie jest tak drastyczna, jak ty sobie kiedyś o tym myślałeś, albo jakbyś chciał?
No to powiem krótko, niestety.
Tak. Bardzo ci dziękuję. Dlaczego powiedziałeś, że kobiety z wiersza, kobiety ze świata, chociaż to wszystko zaczyna się nam tutaj układać w jakąś wspólną magmę?
Bo ten tom, ta książka jest książką tyleż o nich, co o pamięci i o tym, jak pamięć się działa. Jeżeli próbuję sobie przypomnieć te trzy kobiety, to Wandę, Krysię, Irenę i moją matkę jako czwartą kobietę, to przypominam sobie także to, co mogło się zdarzyć albo co się nie zdarzyło. I początkowo skupiałem się na tym, co się zdarzyło naprawdę. Ale ja do końca w stosunku do wielu zdarzeń tej pewności nie mam.
Ale zdarzyło się naprawdę w mikrohistoriach? Czy w historii? Co cię tutaj...
W mikrohistoriach, tak? Że się zdarzyło. No, i czy one naprawdę to powiedziały? Czy ja sobie dopisałem? Czy miały powiedzieć? A wydawało mi się, że na pewno powiedziały. Chodzi o to, że próbując zrekonstruować rzeczywistość, te trzy plany, tak? Tego, co się rzeczywiście zdarzyło, tego, co mogło się wydarzyć i tego, co się w ogóle nie wydarzyło, ale ponieważ się nie wydarzyło, to się wiąże z tym, co się wydarzyło, prawda? To jest wiersz o tym, jak one się opalają na plaży, w Drohiczynie nad Bugiem, na tak zwanej ruskiej stronie. I on dotyczy właśnie tego, co się nie wydarzyło, tak? Że gdzieś te młode wtedy kobiety i ja jako dziecko w słońcu, w miejscu wyjątkowo pięknym, uwodzącym, tak? Bo tam Bóg robi takie ostre zakole, po drugiej stronie jest góra zamkowa bez zamku, który tam ponoć kiedyś w czasach Jadźwingu stał, więc takie dosyć magiczne miejsce i ten chłopiec, ośmy właśnie dziewięcioletni, lekko pobudzony tam tą powiedzmy zmysłowością, żeby nie mówić erotyką, ale zmysłowością pewną, zakładał, że to coś musiało się zdarzyć, ktoś tam przyjdzie, coś się stanie. Się nie stało nic, tak? Więc to, jeżeli te obrazy czy sceny z przeszłej rzeczywistości wracają, to wracają także z tym, co wiemy, że się nie zdarzyło, prawda? Albo co właśnie mogło się zdarzyć. Więc te trzy rodzaje, czy trzy wymiary rzeczywistości, bo to one dla mnie są jednakowo rzeczywiste. Mm-hmm. Właśnie one są dla mnie jednakowo rzeczywiste. Gdzieś w tych obrazach one się łączą. I tutaj mówię szczerze, nie chcę kokietować, że odkryłem, to jest moje kopernikańskie odkrycie, że nie da się ich odrębnić, wyodrębnić, tak? Że one się tak zazębiają w naszej pamięci, że współistnieją. I nie ma sensu dokonywać jakichś chirurgicznych zabiegów i mówić, to na pewno było powiedziane i w takimi słowami, a nie innymi. Bo jak to sprawdzić nawet?
No właśnie, a konfrontowałeś? Bo wiesz, kiedy myślimy o prawdzie, mocarne słowo, mocarny temat, ale tak sobie myślę, że mamy jakąś taką być może w sobie chęć reportera, badacza, żeby jednak podpytać. Chodzimy do wujków, chodzimy do ciotek, chodzimy do sąsiadek i sąsiadów, a ty się zderzałeś, na przykład chciałeś czasami może jednak zapytać?
Oj, chciałem, tylko że ich nie ma. Ja nie zapytam tych kobiet, co się wydarzyło naprawdę, co naprawdę powiedziała. Ich już dawno nie ma, nie ma mojej matki. Ojciec był półobecny. Przy całej miłości do ojca i dobrych relacji, jaką miał z matką, tak? Ale też już dawno nie żyje. Tych ludzi nie ma, natomiast mogłem zrobić co innego i robiłem co innego. Żeby te wspomnienia jakoś zahaczyć w czymś, co jest weryfikowalnym faktem, a chyba o to pytasz, tak. Próbowałem w wielu miejscach konsultować te realia historyczne. Na przykład pamiętałem, że zginęły mi trzy serie znaczków. Tak?
No tak.
W jednym z wierszy. One zginęły, zostały ukradzione przez kogoś, kto ukradł torbę mojej matce.
Z całą kasą na marzec.
Z całą kasą na marzec i właśnie trzema seriami znaczków, które wykupywaliśmy wówczas, matka wykupowała mi na tak zwany abonament na poczcie. Żeby sprawdzić, kiedy to było, czy to był rzeczywiście marzec, jakie to były, czym to mógł być marzec, jakie to były serie, jaki miały tytuł, to musiałem dotrzeć do katalogu, bo wydawano wtedy katalogu znaczków polskich i sprawdzić tytuły tych serii. A potem to było jednak bardzo ważne, bo ja wiedziałem też, że była seria z kwiatami. Oczywiście nie odtworzę wszystkich nazw kwiatów, zwłaszcza, że to są nazwy dość, przyznasz, prawda, fikuśne.
To prawda.
Nieoczywiste.
Ze zgrozą stwierdziłam, że powinienem się jednak dokształcić.
Ja się dokształciłem, też bym nie wiedział, tak? Ale są to bardzo takie, powiedziałbym, nawet wydumane nazwy, piękne, tak? Ale ich bym sobie nie przypomniał, bo nie mam tej serii, nie miałem, a sprawdziłem tylko właśnie w tym katalogu znaczków polskich dla filatelistów, tak? A mogę opowiedzieć historię, jaka się wiąże z tym?
To ja się w ogóle nie odzywam, tylko słucham.
Bo ten wiersz, jeszcze raz powiem, dotyczy utraty pensji mojej matki, torby, kluczy i także tych trzech serii znaczków. Kiedy książka się ukazała, naprawdę miesiąc, dwa miesiące później, dostaję list, przesyłkę w pracy na uniwersytecie, niepodpisaną, bez adresu, oklejoną bardzo różnymi znaczkami z Bułgarii, z Nigerii, z Kamerunu, z Kanady. Poobklejana była ze wszystkich stron. Otwieram tę kopertę, a w środku trzy serie znaczków.
Naprawdę?
Tak. Ktoś przeczytał ten wiersz. No, nie wiem, poszedł chyba do punktu filatelistycznego, poprosił o trzy serie, kupił i wysłał mi. Niesamowite jest to, że ja nie wiem od kogo, nie wiem kto to jest, tam nie ma żadnego sygnału. Miałem jakieś podejrzenia, że może to X czy Y, ale się zażegnywali, że na pewno nie oni. Więc to jest bardzo tajemniczy dar i wyjątkowo wzruszający i no, uzmysławiający mi, jak bardzo dziwne skutki mogą mieć wiersze. Prawda? Że ja bym sobie w ogóle nie wyobraził.
Czy to jest dziwny skutek?
No dla mnie, dziwny to jest taki eufemizm, żeby nie powiedzieć, że magia, że to jest coś cudownego.
Piękny, zaskakujący, tak. Życzliwy. Mm-hmm. Tej życzliwości tak nam brakuje. No popatrz.
Mm-hmm. I to z pewnej podwarszawskiej miejscowości. Stempel był z podwarszawskiej miejscowości. I naprawdę żadnego śladu, nawet ręcznego pisma, po którym może mógłbym poznać, mm-hmm. kto tam jest. Nie ma nikogo znajomego, kto by w tej miejscowości mieszkał, bo adres był na uniwersytet i był naklejony, napisany na komputerze i naklejony na...
Czyli po prostu ktoś sobie zadał...
Ktoś sobie zadał dużo trudu, tak. Mm-hmm. No i dotarł do tych serii. Oczywiście teraz one są dla mnie najcenniejsze. No wyobrażają sobie państwo, że to jest coś, czego... Ja mam 68 lat i mi się to w życiu coś takiego nie przydarzyło.
No zaczekaj, ale nie przydarzyło ci się, że nie dostałeś wcześniej znaczków w bardzo tajemniczych okolicznościach, może nie okolicznościach, ale od tajemniczej osoby. Czy nie zdarzyło ci się, że twoje wiersze aż tak mocno rezonowały? Bo w to będzie mi trudniej uwierzyć.
No to połączymy jedno i drugie, prawda? One musiały zarezonować i zarezonowały tak, że ktoś sobie właśnie naprawdę dużo trudu zadał, bo to jednak wymagało pomyślunku, wysiłku pewnego, fantazji. I jeszcze właśnie zachowanie anonimowości. Bo ja wiem, może gdybym ja to zrobił, to bym po roku powiedział, a to ja byłem, na przykład, gdybym, nie wiem, Ewie Lipskiej wysłał.
Zaczekaj, może to jeszcze nastąpi.
No może.
Tego nie wiemy. Zapisałam sobie przy tym wierszu kolekcję, a być może powinnam zapisać kolekcjoner?
Tak, może być.
Ale tylko znaczków?
O nie, ja kolekcjonowałem dużo rzeczy jako dziecko, tak. I znaczki, i monety, i banknoty, nawet zapałki różnego rodzaju. Miałem kolekcję zapałek, tak, długich prawie, dłuższych niż ołówki, do mini zapałek z różnych krajów i tak dalej. Więc kamienie kolekcjonowałem, pocztówki. Ale to jest wiersz... To jest wiersz o utracie, tak? O nieobecności. To też tak się nam życie układa, że gdzieś tam ze sobą właśnie rezonują, prawda? Terminy, daty, wydarzenia z tym, co się nam przydarza. To jest marzec, prawda? Marzec 68 rok i te puste miejsca w moim klaserze nagle zaczęły coś ważnego dla mnie znaczyć.
Mhm. No tutaj utrata się pojawia w kilku momentach. Natomiast wiesz co, chciałabym się jeszcze na moment zatrzymać przy tej przyjaźni. Bo ja naprawdę mam cały czas wrażenie, że jakoś nienależycie zajmujemy się przyjaźnią. I oczywiście z innej perspektywy ją obserwowałeś. Ale są takie momenty w tej książce, przy których... Ja się w jakiś sposób rozmarzałam albo myślałam sobie, tu czasy chyba się zmieniły, bo pewne bezgłośne trzymanie za rękę, opisujesz taki piękny gest, piszesz inaczej niż mój tato. Wiesz, to już dla mnie jest ogromny ciężar. Fakt przesłuchiwania, przeżywania, wyciągania zupełnie bez ustaleń kasy, kiedy jest potrzebna, zrzutek przed powrotem taty i tak dalej, i tak dalej. To jest dla mnie opowieść o czymś, co jest trudne do opowiedzenia i czemu naprawdę mam wrażenie, że poświęcamy za mało uwagi. Czy ciebie, tego najpierw małego chłopca, później dorastającego, później młodego mężczyznę, nauczyła z perspektywy czasu, bo pewnie inaczej to oceniasz, ta relacja taka, którą obserwowałeś na różnych poziomach przez przeróżny czas?
Nie wiem, czy mnie nauczyła, chciałbym, żeby mnie nauczyła, ale ja powiem, że to dla mnie było oczywiste wtedy. Ja byłem przekonany, że tak właśnie wygląda przyjaźń, że te kobiety przychodzą do mojej matki i tak długo siedzą, bo mówią wspólnym językiem. Tam nie ma, nie wiem, załatwiania interesów, tam nie ma jakiejś wyższej konieczności, tak? Jest przyjemność spędzania wspólnie czasu, chociażby na praniu papierosów, czy piciu tej kawy, czy air koniaku, czy oglądaniu kabaretu starszych panów, czy nawet siedzeniu w milczeniu, bo one też potrafiły siedzieć, nie rozmawiając długo. Tak? I to było dla mnie tak naturalne, te więzi, które tak, no, były przyjaźnią przede wszystkim, że ja te trzy kobiety też uważałem za część mojego rodzinnego, mogę powiedzieć, ekwipunku, mojego świata, tak? To były niespokrewnione osoby. Tak? Koleżanki mamy ze studiów, chociaż nie tylko. Dla mnie były, no, mieszkankami mojego świata.
A zdefiniuj mi przyjaźń, proszę.
Och, nie, ja w ogóle jestem bardzo sceptycznie nastawiony, nawet niechętnie nastawiony do definiowania, bo jak się coś definiuje, to potem coś,
Boże,
co lekko...
ja kocham definicję, wiesz, wszystko
co lekko odbiega od tej definicji, no to nam zawadza, przeszkadza i tak dalej, ale no, jeśli powiem jakieś cechy charakterystyczne dla przyjaźni, to one będą oczywiste i banalne, tak? Jak na przykład absolutna bezinteresowność, tak? Jak przyjemność bycia z kimś przedkładana nad tym, nad posiadaniem czegokolwiek, tak? Czy bycie. Przyjaźń jest też, ale to będzie taka przywołanie pewnej sytuacji raczej niż cecha definicyjna. Czyli to, że możemy posiedzieć ze sobą i się i niekoniecznie ze sobą rozmawiać, tak? Ta cisza jest dla mnie bardzo ważnym, tak samo jak ten dotyk, o którym tutaj wspomniałeś. Jest bardzo ważnym dowodem, że ta relacja jest jednak relacją głęboką, trwałą, taką fundamentalną. Tak? Akceptacja drugiej osoby. Nie ma tam próby nauczania, że powinieneś, czy powinnaś się tak, a nie inaczej zachowywać. Nie mów tak, prawda? Co ty robisz? Nie dotykaj tego. Krzesło stało tam, a nie gdzie indziej. To, że ktoś jest od nas inny, jest postrzegany jako wartość i ten element, który tą przyjaźń cementuje. Mówimy tu o przyjaźni z moją matką, która, i to chyba w tych wierszach jest, no tak, jest wyraźnie powiedziane, potem zachorowała na nowotwór i zmarła. I wszystkie trzy towarzyszyły odchodzeniu mojej matki, tak? Więc ta przyjaźń też...
Spełniając kroplówkę.
Ona się spełniała w inny sposób też, taki bardziej, z jednej strony dramatyczny, z drugiej tak bardziej też pragmatyczny, bo dotyczyła także mojej sytuacji.
Czy szukałeś pretekstu do tego, żeby się zmierzyć właśnie z jakąś twoją formą, nie chcę znowu powiedzieć definicją, żeby nie dostać po łapach, pamięci, o której powiedziałeś? Potrzebowałeś ich, czy one cię w jakiś sposób... No i znowu problem ze słowem. Nie chcę powiedzieć, że prześladowały, choć pojawiają się gdzieś blisko, ale czy pamięć o nich tak bardzo w tobie siedziała, że postanowiłeś napisać, utrwalić, unieśmiertelnić pewną historię? Czy to był pretekst do tego, żeby trochę pogrzebać w tym, co ciebie gdzieś tam
Najwyraźniej ruszyło. Ta pamięć się działa, tak? Ja może gdybyśmy rozmawiali 2 lata temu, to ja bym nie powiedział aż tak definitywnie, że to były ważne dla mnie postaci, ale gdzieś zaczęły wracać w jednym wierszu, w drugim wierszu. Też nie wiedziałem, że to będzie taka książka, że będzie miała taki tytuł. Tam są wiersze, które jakby z innego obszaru pochodzą. Więc tam nie było takiego planu, programu, który by mną kierował, że teraz, ponieważ to jest temat dla mnie ważny, to ja się nim zajmę. On do mnie przychodził. On do mnie przychodził i nawet prawdopodobnie, gdybym chciał się plecami odwrócić, to on by mnie szturchnął ten temat i bym do niego wracał. Ale już napisawszy te wiersze, to uzmysłowiłem sobie, jak ważne to były dla mnie postaci, dla tego, kim jestem. Że one mnie kształtowały, czy też jak w jednym wierszu mówię,
ulepiły mnie,
tak? Tak jak to inny tam lepił z gliny, tak? To czuję się ulepiony. Ja bym w swoim życiu może wskazał jeszcze takie 3 osoby, o których znaczeniu dla tego, kim jestem. Jestem absolutnie pewien, tak? Też na to chciałbym zwrócić uwagę, to nie są jakoś postaci, nie wiem, bohaterskie szczególnie, wyróżniające się czymś, nie wiem, jakimś zawodem czy wyglądem, prawda?
Ale mają ciemne włosy.
Mają ciemne włosy, takie zapamiętałem, tak? Ale wiesz, o co mi chodzi, tak? Że to nie wiem, to...
To znaczy, wiesz co, ja zawsze z tym jakoś tak podświadomie dyskutuję, kiedy słyszę, że ktoś mówi, bo to nie są takie, wiesz, pomnikowe osoby, albo właśnie mówisz o tych wyróżnikach, typu zawody, coś tam. No ale ileż my mamy w naszym życiu bohaterów, których wielka historia bohaterami by nie nazwała.
Otóż to właśnie pełna zgoda, właśnie o tym chciałem powiedzieć, tak? Że ta ich wyjątkowość polegała na czymś innym.
To jest dla ciebie wyjątkowe, po prostu.
A dla kogo ma być? To jest dla mnie wyjątkowe i wyjątkowość być może także polega na tym, że ja sobie tak mocno z tego zdałem sprawę, dość późno w życiu, prawda? Ja potem sobie zacząłem przypominać, że o nich mówiłem, że wracałem, że tam z moim bratem, 2 lata młodszym, próbowałem nawet się upewnić, jak jedna z tych kobiet ma na imię, bo gdzieś mi się to zaczęło nakładać, tak? Także o nich pamiętałem gdzieś, one wracały w rozmowach, w anegdotach, które sobie opowiadaliśmy, ale to, że żeby te wspomnienia, obrazy, albo może pytania, nie? Bo to też są pytania o to, jak to wyglądało, jaki miało wpływ na mnie, żeby to wszystko tak się zintensyfikowało, to musiał być bodziec, taki poetycki bodziec, czyli właśnie jeden, drugi, trzeci wiersz i potem...
Właśnie o to cię chciałam zapytać, bo też zacząłeś przed momentem o tym mówić, że nie do końca sobie zdawałeś sprawy z tego, o czym piszesz, być może kto się pojawia. To jaki był, czy w ogóle znajdujesz taki faktycznie moment, nie jakąś składową, tylko faktycznie moment, w którym sobie uświadomiłeś, że ty opowiadasz tak, a nie inaczej. I że być może trzeba więcej.
No musiałbyś taki moment, bo to jest książka, która ma też pewną narracyjność, prawda? Wiadomo, nie chcę zdradzać tym, którzy tej książki jeszcze nie czytali, ale tam dochodzi do pewnego przełamania, tak? Tam one są rozproszone chronologicznie, te wiersze, ale ta historia jednak gdzieś poddana jest rygorom czasu, tak? One znikają, tak? I koniec tej książki jest także właśnie pewnym takim elegijnym podsumowaniem ich nieobecności.
Czasami troszkę podpowiadasz tutaj, możemy się jakoś próbować umiejscowić. Grudzień 1970, akurat otworzyłam teraz na tekście już tydzień, jak odeszła Sinet, więc zakładam, że tutaj jesteśmy dość dokładnie.
Akurat wiersz, w którym się nie pojawiają.
Jakby gdzieś jesteśmy w stanie szukać jakichś elementów.
Premiera Faraona Kawalerowicza.
Więc trochę podpowiadasz.
Trochę podpowiadam.
Czy sobie podpowiadasz, tak czy siebie prowadzisz?
Ale to być może tak, siebie prowadziłem, tak jak tutaj mówiłem, że potrzebne mi były realia, tak, że właśnie tak jak sięgnąłem do tego katalogu znaczków polskich, tak no, sprawdzałem, jak wygląda wejście do teatru, tak, który był, teraz jest Teatrem Nowym, a kiedyś był, to były dwa teatry, Teatr Nowy i Teatr Idy Kamińskiej, prawda, Teatr Żydowski, po którym zostały tylko ślady na murze. Więc no, te rzeczy musiałem sprawdzić, czy miejscowości nad Bugiem, tak? Gdzieś te, zwłaszcza nazwy, tak, gdzie wylatują z pamięci. Niektóre tkwią w pamięci, prawda? I są takimi magdalenkami, które uruchamiają kolejne wspomnienia. Ale no, ja sobie w tej chwili nie przypomnę, który to był moment, kiedy stwierdziłem, to jednak będzie cykl, czyli jednak jakoś skomponowany i będzie wymagał też napisania konkretnych wierszy, tak? I wtedy zaczęła się tworzyć książka, ale ona na początku naprawdę była rozproszona, bo ja dosyć długie przerwy mam między kolejnymi książkami. Te wiersze powstają wolno, a potem jak już coś się zazębi w wyobraźni, to tak, to wtedy się pisze przez, nie wiem, 3 tygodnie, 4 tygodnie, dzień po dniu.
Ale piszesz w takich niekontrolowanych
napadach,
tak.
Tak, one są na tyle niekontrolowane, że piszę na wszystkim, co jest pod ręką, bo jak coś, ten napad mi się zdarzy, to...
Ale wiesz, że są notatniki, wiesz, żyjemy w takich czasach, że można nosić coś ze sobą.
Tak, ale ja muszę ręcznie napisać, wiesz, naprawdę zapisane.
Ale ja też piszę ręcznie.
Tak.
Ale zawsze mam notatnik pod ręką.
Albo myślałam, że myślisz o notatniku w smartfonie.
Oj, nie, absolutnie. To, wiesz, ja jestem człowiek troszkę młodszym od ciebie, ale wciąż funkcjonującym w świecie, kiedy pamięć, wiesz, pewnego gestu na kartce bardzo mi pomaga w tym, żeby zachować pewną energię i emocje. Ja ci powiedziałam, wiesz co, o tym bursie, no bo trafiłam na te języki obce i trochę mnie ten wiersz nie opuszczał, dlatego że z językami obcymi Andrzeja Bursy mam bardzo, bardzo, bardzo osobistą relację, którą się nie będę dzielić. Natomiast chciałabym podpytać, skąd ta historia tutaj i czy w dobrym kierunku podążam, bo to może być zupełne zaskoczenie, jeśli to nie Bursa, przynajmniej dla mnie.
Nie, to jest Bursa.
No skąd ci ten Bursa, no?
Ale dlaczego Bursa, czy dlaczego ta historia?
No dlaczego tak? Opowiedz mi, no, opowiedz mi o tym wierszu, proszę.
Bursa był bardzo ważnym poetą. Nie tylko dla mnie, ale pewnie dla mojego pokolenia. To było odkrycie. Myśmy tym się zajmowali, nawet gdzieś tam próbowałem go na angielski tłumaczyć, tak? I on gdzieś, ale też tego się nie dało zaplanować. To nie jest tak, że ja teraz napiszę jakiś wariant Bursy, tak? Tylko gdzieś chciałem wspomnieć o pewnym aspekcie mojej tożsamości. I szukałem jakiegoś wyrazu, środka wyrazu, który by odpowiadał temu, co chcę, czego nie chcę odpowiedzieć. Ale to tak jak ty, jeśli ty mówisz, że nie chcesz powiedzieć czegoś.
Wiedziałam, że możesz mnie złapać.
Ale to jest chyba naturalne, tak? Bo tutaj musiałbym mówić o swoim życiorysie, tak? O swojej biografii, o czymś, co jest no, dla mnie ważne, ale być może, ponieważ jest dla mnie ważne, to może powinno być zachowane.
Nie będę cię dręczyć.
Nie będę
cię dręczyć, natomiast naprawdę miałam jakąś ogromną potrzebę sama dla siebie i to jest mój przywilej, jak sądzę, tej pracy, że mogę czasami realizować swoje własne emocjonalne zderzenia z literaturą i dlatego tak zupełnie otwarcie cię po prostu zapytałam.
Dlaczego Bursa? Nie wiem. Być może bym to napisał inaczej, tak? Ale Bursa wydawał mi się wielki poeta, prawda? Skoro potrafi po wielu latach powiedzieć, tak? Tutaj mówimy o próbie ukrycia, ujawnienia, pochodzenia matki, tak? Czy on chodzi o pochodzenie żydowskie, tak? I ten wiersz Bursy, który także jest jakimś... znaczy jest wierszem, który podejmuje ten temat w taki no, niepatetyczny sposób, prawda? Mhm. Gdzieś z dużą dozą ironii i dystansu, bo jest odwzorowaniem rozmówek, prawda? Z podręcznika do języka angielskiego.
Widzisz, ja tutaj najpierw szłam bardzo na skróty, czyli mówię, o wow, czyli tak się pisze o tym, że kocha się przekład. Mm-hmm. Wiesz, no to są, wydaje mi się, dość mm-hmm. proste drogi. Dopiero później, kiedy sobie posiedzisz nieco dłużej, to uderzają ci inne rzeczy, ale ta pierwsza intuicja była taka, że kno na świat może tutaj działać na wielu poziomach. Porzucę to. Powiedz, czy bardzo nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale ty sam powiedziałeś przed chwilą o tym, w jakim jesteś wieku. Ja się zastanawiam, czy jest coś takiego jak wiek w życiu mężczyzny, kiedy zaczynamy grzebać w przeszłości albo mamy jakieś takie myśli, które nas zaczynają zaskakiwać. Czy ty masz taki moment, że właśnie zastanawiasz się nad pamięcią?
Nie wiem. Pamięć była dla mnie ważna zawsze. Ba, ona była ważna dla starożytnych Greków, którzy uważali, prawda, że pamięć, to muza pamięci jest muzą poezji. Nie, bez pamięci nie ma poezji. Więc do tej pamięci zawsze wracałem. Bez tej pamięci pewnie bym nie napisał w większości wierszy. Począwszy od wierszy z tomu Oranżada, które też były taką podróżą do czasów PRL-u. Więc nie wiem, czy to jest związane. No pewnie jest związane z wiekiem, ale też nie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Czy ja już, nie wiem, mogę, a tym bardziej, czy ja już powinienem.
Nie chciałam właśnie o to zapytać, wiesz, no. Mogę, powinienem, ale kusi. Trochę kusi zadanie takiego pytania, czy to są jakieś cezury, które, wiesz, do których ja nie mogę mieć dostępu, ale...
Wiesz, a może inaczej bym odpowiedział, że jeżeli ten wiek przestaje być całkowicie tematem wierszy albo jakimś ich wymiarem, to te wiersze może stają się mniej autentyczne albo mniej ważkie, prawda? Bo jakąś część rzeczywistości w imię czegoś... odrzucam, tak? Albo zamykam oczy. No, może właśnie teraz zadałem pytanie, może powinienem bardziej wprowadzać do wiersza, ale wprowadzam też zmiany dotyczące zmian cielesności, swojej pozycji w świecie, tak? Tego mm-hmm. doświadczenia, brzemienia, które noszę albo nie noszę. Że gdzieś ukrywanie tego wieku byłoby chyba nie fair, znaczy nie chcę powiedzieć wobec czytelników, ale wobec wiersza. Tak? Czy ja mówię do rzeczy?
Wiesz co, ale ja bym cię bardzo, bardzo chwyciła za to, że było, że stawiasz, wiesz, nie ten dialog, w który siłą rzeczy, do którego zapraszasz, czy wprowadzasz właśnie czytelnika, tylko jednak wiersza, że to jest
wiersza,
ta odpowiedzialność.
Bo jeśli chodzi o czytelników czy czytelniczki, to ja nie wiem, kto to będzie, więc nie mogę ich sobie planować ani wyobrażać, bo to są bardzo różne osoby, tak? Mhm. Tutaj bym okazał się jakimś arogantem, gdybym powiedziała to. Nie wiem, moi czytelnicy, czytelniczki powinny wiedzieć, że tak, albo zakładam, że przeszły przez coś podobnego. No, tego nie. Natomiast czego oczekuje ode mnie wiersz? Mogę założyć, bo to mój wiersz. Mm-hmm.
Powiedz proszę, przepraszam, że tak pragmatycznie jakoś sobie zostawiłam na koniec te pytania, ale zastanawiam się, jak w człowieku, który jest nagradzany, jest doceniany, jest czytany, pracują takie nominacje, wciąż jesteśmy na etapie nominacji, jak Nagroda Szymborskiej. Czy to w ogóle jest dla ciebie ekscytacja, emocje, wiesz, radość? Co to jest takie wskazanie? Jerzy Jarniewicz, Trzy kobiety, mamy nominację.
No to jest sygnał, że ta książka żyje. No, żyjemy w czasach, jesteśmy w czasach, w których reakcji na tomy poetyckie, myślę o recenzjach, o mówieniach, jest niewiele. To nam doskwiera, nam piszącym, że książki się ukazują, nawet jeżeli mają czytelników, no to jakby też nie ma miejsc, w których można byłoby o tych książkach napisać. Nie ma piór, które to robią. Coraz mniej, prawda?
Niestety, tak.
Więc tak, nagrody wypełniają tę lukę po recenzentach i recenzentkach, mm-hmm. po omówieniach prasowych, komentarzach i tak dalej. To jedna rzecz. Druga rzecz, to jest też jakieś wyzwanie, bo jakieś nominacje, to jest to nominacja w jakimś kontekście, na przykład właśnie innych nominowanych, których znam, albo których nie znam, mhm. albo których znam połowicznie, albo których inaczej odczytywałem, a teraz czytam inaczej. I to naprawdę, to jest dla mnie ciekawe. Wczoraj mieliśmy spotkanie nominacyjne, tak
Pałacu
powiem.
Potockich, Pałacu tak. Potockich, cała piątka tak, cała się piątka. Spotkała.
Pierwszy raz. Myśmy się wcześniej w tej nie spotkali w tej konfiguracji, a z niektórymi koleżankami się spotkałem w ogóle po raz pierwszy. Tak. Mhm. Niektóre znam, tak jak Agatę Puwalską, bardzo, bardzo dobrze.
Dlatego, że też Agata mhm. bardzo aktywnie działa w ogóle tak. w przestrzeni literackiej, tak. więc no, nie jest taką anonimową zupełnie
czy
poetką.
Czy nawet Zofię Bałdyga, tak. z którą kiedyś też współpracowałem, nawet jeszcze w
literaturze na świecie. No was włączy też tłumaczenie.
Tak. Więc to bardzo różne postaci i coś się tutaj ważnego, cennego dla mnie dzieje. No, mm-hmm. to tego aspektu nagród czy nominacji nie sposób mi nie docenić. Doceniam.
Ja się bardzo cieszę, że powiedziałeś o tym, że to zastępuje pewne miejsce recenzji, czy dokłada tę cegiełkę, nazwijmy to, jeśli akurat jakieś teksty krytyczne się pokażą. Natomiast wczoraj miałam przyjemność rozmawiać z Marią Kwiecień. Dziś będzie ta rozmowa na antenie, czyli autorką też nominowanego tomu Outback. I ona powiedziała, że jedyną dotychczas mikrorecenzją, którą przeczytała, to był tekst Jarosława Mikołajewskiego. Taki kilkuzdaniowy, taki, powiedziałabym nawet, taki odprysk, jakbyśmy to brutalnie chcieli nazwać, który pojawia się w social mediach. A to okazuje się być niezwykle emocjonalnie ważne. I tak sobie życzyłyśmy, kończąc spotkanie, tego, żeby wracały. Że to też jest rodzaj dialogu kolejnego i kolejnego, który książka może wywołać, więc to miło, że o tym mówisz. Ja państwu coś przeczytam a propos tych tekstów, które wokół książek się pojawiają. O tomie Trzy kobiety napisała między innymi Magdalena Rabizobirek, czyli członkini kapituły Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, i zaczyna tak: mistrz ponowoczesnego wiersza Jerzy Jarniewicz napisał książkę inną od wcześniejszych, wyrazistą, intymną i uniwersalną. Tworzy ją cykl wierszy i, jak to autor nazywa, story, układający się w słodko-gorzką opowieść o dojrzewaniu i inicjacji w precyzyjnie nakreślonych realiach rodzinnego miasta Łodzi w okresie późnego PRL-u. Bohater liryczny cyklu to jednocześnie doświadczający wszystkiego po raz pierwszy chłopiec oraz osoba dojrzała, która z namysłem rozszyfrowuje rodzinne i historyczne tajemnice. Zatrzymam się tutaj na moment, ponieważ jest tutaj taki komentarz, książkę uniwersalną. Wyrzucam na chwilę wyrazistą, wyrzucam na chwilę intymną, zatrzymam się na uniwersalnej. Czy zgadzasz się i czujesz, że doświadczenia, które tutaj znajdziemy, czasy, o których ty piszesz, w których żyłeś i w których żyło mnóstwo innych osób, faktycznie mają taki ciężar, czy taką możliwość, żeby połączyć czytelników w jakimś przynajmniej częściowo wspólnym doświadczeniu?
No nie wiem. Jeżeli tak się dzieje, to można się ucieszyć. Jeżeli tak się nie dzieje, to należy to przyjąć. Nawet nie z pokorą, bo wydaje mi się, że nie wszystko musi być uniwersalne. Ale jeżeli myślę o tej książce i o tej kategorii uniwersalności, to bym powiedział, że być może to, co jest uniwersalne w tych wierszach, to jest język, tak? To jest sposób, w jaki o tych rzeczach pisałem. On może jest bardziej otwarty na bardzo różnych czytelników i czytelniczki, tak? A czy rzeczywiście...
Ale chciałeś, żeby tak było, czy tak cię wiersz poprowadził?
Nie, no tak mnie poprowadził. Nie, naprawdę nie robię założeń i nie wiem, do czego zmierzam, kiedy piszę. Natomiast jeśli chodzi o samo doświadczenie, to w tym najogólniejszym sensie, no na pewno jest... uniwersalne, bo każdy z nas przechodzi przez te etapy życia i poznaje rzeczywistość w sposób przybliżony do tej, no, o której tutaj piszę. Ale z drugiej strony, no, nie mogę zakładać, że... No, ja wczoraj zapytałem obecnych na słuchaczy, no, na spotkaniu z nominowanymi, czy wiedzą, co to, czym był Ulung? Co to jest za słowo Ulung, tak? A no, parę osób pamiętało, że to była herbata, taka średnia, bo w PRL-u była herbata średniej jakości. Była herbata Ulung, nieco wyżej była herbata Madras, a taka najlepsza to była herbata Yunnan. Tak? Więc no, tutaj przywołuję właśnie jakieś realia z rzeczywistości, która nie jest dostępna dla wielu moich czytelników dzisiaj. Tak? To A, B. Nie wiem, czy zauważyłaś, czy państwo zauważyli albo zauważą, że już w pierwszym wierszu wprowadzam słowa prywatne. Tutaj pojawiają się słowa, których państwo nie znajdą, nie znajdziesz w słowniku, tak? To są moje rodzinne słowa, jakieś neologizmy, których znaczenie można zrozumieć, prawda? Na przykład właśnie w tym pierwszym wierszu są ukrywki, dumki, potajomki. No, nowe słowa, prawda, i w słowniku nie ma, ale chyba sens jest oczywisty, tak? Jakie to są słowa, bo one wywodzą się z...
Muszę państwu powiedzieć, że kilka dni temu rozmawiałam z Jurijem Zawadzkim o tym, jak język domowy, jak język domu może na nas niesamowicie wpływać, jak bardzo wchodzi do naszego słownika. Mieliśmy taką drobną kłótnię o pozdebizować, którego używała moja babcia. I absolutnie koledzy towarzyszący mi przy stole mówili, nie ma takiego słowa, twoja babcia musiała to wymyślić. I Jurij Zawadzki mówi, i co z tego, że to wymyśliła?
Tak, to słowo jest, prawda? Jest w twoim życiorysie, jest w twoich wspomnieniach. Tak? No ale tutaj też w innym wierszu patrzę, jest żółty palinderek. Jest szabinka w innym wierszu. Nieco inną funkcję...
A jak się zaszybić?
A właśnie, bo jest wiersz, którym gdzieś przywołuje wizytę mojej matki we śnie, nie żyjącej już, tak? I wydawało mi się, że jak się obudziłem, to ja pamiętam, co ona mi powiedziała, tak? I ona powiedziała, zaszybłam. Ja byłem absolutnie przekonany, że dobrze pamiętam to, co miała mi do powiedzenia. Zaszybłam. Ja jej nie zapytam, co miała na myśli, co to słowo miało znaczyć, tak? Czy w ogóle coś znaczy, tak? A odwołuję się do mojego prywatnego doświadczenia. Nie ma nikt, poza tym, że jest to słowo właśnie nieczytelne dla innych, ale to, że jest nieczytelne, wydaje mi się, też może być wartością, prawda? W wierszu dla kogoś, kto tych słów nie zna.
Ale ty masz pomysł, co mogło to być, prawda?
No mam nawet kilka pomysłów, tak, że nie wiem, jestem za szybą, tak, gdzieś ta szyba mi tutaj brzęczy, ale tak naprawdę to nie wiem, no nie wiem, poza tym, że to słowo gdzieś brzęczy, odzywa się echem w mojej pamięci, za szybą. Więc tak, rodzinne wiersze, takie wiersze, słowa, takie szybolety, które tylko znamy i ponieważ my znamy, no to tworzy z nas taką małą też wspólnotę, prawda? To może być wspólnota w jakiejś dwuosobowej relacji tylko, prawda? Między kochankami, tak? To może być wspólnota rodzinna, to może być wspólnota gdzieś tam podwórkowa, przyjaźń i tak dalej. To dla mnie są bardzo, bardzo ważne słowa i chyba po raz pierwszy, no nie wiem, czy wcześniej wprowadzałem je do wierszy, ale tutaj w tej książce one są. Wydaje mi się, że nie przeszkadzają w lekturze, a jeżeli ktoś rozłoży ręce tak lekko bezradnie, co z tym zrobić, no to tylko powiem, tak jest w życiu, tak, że to są takie obszary, których nigdy nie zrozumiemy, nie poznamy. Jest jakaś tajemnica w naszych przyjaźniach, spotkaniach, znajomościach, miłościach. I niech ona zostanie.
Od uniwersalności do tajemnicy. Mhm. Ale zrobiłeś piękną puentę, bo skoro coś ma z nami zostać, to my państwa już wypuścimy. Natomiast ja będę namawiać oczywiście do czytania. Jestem ciekawa, czy gdybyśmy przesłuchali się, skoro już tak kończymy słownikowo, albo zebrali maile od państwa, albo informacje, jakie to są domowe słowa, takie faktycznie należące tylko i wyłącznie do państwa? Byłabym ciekawa, jaką byśmy stworzyli opowieść i czy myślelibyśmy czasem tak samo.
O, to proszę mi przysłać, jeśli przyjdą.
Jeśli tylko jakiekolwiek przyjdą, także bardzo państwa proszę, jeśli faktycznie chcielibyście się podzielić taką historią, do czego oczywiście namawiam i bardzo o to proszę, to z radością ci prześlę taki nowy słownik, który być może stworzymy. Ja tylko przypomnę, tom Trzy Kobiety, autor Jerzy Jarniewicz, również mój i państwa dzisiejszy gość, wydawnictwo Biuro Literackie, namawiamy do czytania tego mistrza ponowoczesnego wiersza Jerzego Jarniewicza. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Mówiła Georgina Gryboś, to była audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Program realizował Wojtek Gruszka. No i proszę państwa, do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.